teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest wicedyrektorka Teatru imienia Słowackiego, Edyta Sotowska-Śmiłek. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się bardzo, że po zakończonym sezonie możemy spokojnie porozmawiać, bo zwykle jesteś osobą bardzo zajętą, no ale taki los wicedyrektora. Szczególnie w przypadku teatru, który przechodzi bardzo poważne zmiany i to zmiany dotyczące materialnej struktury gmachu historycznego na pewno są ogromnym wyzwaniem, no nie tylko dla zespołu, który pracuje, ale właśnie przede wszystkim dla osób zarządzających. Ale na szczęście w tej ciężkiej pracy zdarzają ci się podróże zawodowe, ale też niezwykle ciekawe. I przyznam się Państwu, przyznam się Tobie, że kiedy zobaczyłam, że jesteś w Sztokholmie i uczestniczysz w spotkaniu Stowarzyszenia Perspektyw, które skupia historyczne teatry europejskie, to sobie myślałam, no to jest temat. I od dawna już wiem, że musiałyśmy się dzisiaj spotkać, także bardzo i ja się cieszę, że jesteś. Powiedz w ogóle, jakie to jest wyzwanie dla menadżerki, właśnie taki stary gmach. Wszyscy się zachwycają, podziwiają i w ogóle, albo się odnoszą, nawet jeśli nienawidzą tej kurtyny jednej czy drugiej. To jest
lub
jakiś,
trzeciej.
Lub trzeciej właśnie.
Tak.
To zawsze jest punkt odniesienia, prawda?
Rzeczywiście, jest to historyczny, wyjątkowy budynek, który od końca XIX wieku wtopił się w architekturę miasta. Jest to budynek, który wedle naszej wiedzy jest jednym z najczęściej fotografowanych przez turystów. Oczywiście sukiennice, ale właśnie ten spacer ze strony rynku ulicą Szpitalną, kiedy wyłania się boczna elewacja, wzbudza zachwyt. No i ten teatr budowany był szybko, a teraz my jesteśmy w trybie nieustannego remontu musimy dbać o to, co zostawimy kolejnym pokoleniom. Może o tym opowiem trochę później, natomiast wracając do perspektyw. Kilkanaście lat temu teatr został zaproszony do takiej historycznej ścieżki, którą zorganizowała Komisja Europejska. Komisja Europejska to nie Unia Europejska, tylko organizacja dużo, dużo starsza, niepolityczna, która ma za zadanie między innymi oczywiście kształtowanie demokracji, ale również dbałość o spuściznę materialną i niematerialną Europy.
No tak, różne konkursy związane z dziedzictwem, to właśnie jest Komisja Europejska. To prawda, dobrze, że na to zwróciłaś uwagę, bo od razu mi się otwierają różne okienka.
Tak. I właśnie Komisja Europejska w latach 80. zeszłego stulecia otworzyła program ścieżek. Te ścieżki dotyczą ludzi, postaci, dotyczą przemysłu, jest ścieżka ceramiki, ale również powstała ścieżka związana z teatrami. I właśnie kilkanaście lat temu Stowarzyszenie Perspektyw, czyli Historyczne Teatry Europy, postanowiło zbudować przy współpracy z Komisją Europejską taką ścieżkę. Stowarzyszenie powstało na początku tego wieku z inicjatywy różnych osób związanych z teatrem, z teatrem europejskim na różnych płaszczyznach. Były to osoby zarządzające, byli to konserwatorzy zabytków.
Tak. Ważna profesja,
tak. Ponieważ stwierdzili, że teatry, bez względu na to, czy są one państwowe, czy prywatne, czy działają jako muzea, czy mają działalność artystyczną, dramatyczną, są tym, co niesie pamięć. Więc w Niemczech została właśnie powołana taka organizacja, do której należy wiele teatrów z całej Europy. Przyznam, że my najpierw uczestniczyliśmy w ścieżce, natomiast 4 lata temu Zostałam zaproszona na jeden z kongresów, konferencje odbywają się cyklicznie, do włoskiej Sabionety. Zobaczyłam, o co w tym chodzi. Poznałam ludzi, zobaczyłam, że rzeczywiście chodzi o to, żeby wymieniać myśli, doświadczenia. I po powrocie zdecydowaliśmy, że, mówiąc w cudzysłowie, zapisujemy się do tego stowarzyszenia.
To myślę, że to jest fantastyczne, że taka organizacja wspierająca i pozwalająca na wymianę myśli funkcjonuje, ponieważ wyobrażam sobie, że mnóstwo jest problemów związanych z tymi przepięknymi siedzibami. Ten krakowski teatr jest właściwie taką perełką wśród polskich teatrów, no ale nie jest też jedyny. Powiedz mi, co zrobiło z dotychczas przez ciebie widzianych teatrów największe wrażenie na tobie z tych miejsc? Czy jakoś w ogóle porównujesz ze sobą te teatry? Bo one, zdaje się, że jakoś do połowy XX wieku, od wieku XVIII, tam są jakieś...
Dokładnie to jest tak, że są to teatry, które od 1500 roku do 1900, więc można powiedzieć, historia, że my tak trochę rzutem na taśmę i jesteśmy taką młodzieżą w tym stowarzyszeniu. Oprócz nas do stowarzyszenia z polskich teatrów należą Łazienki i Teatr Stanisławowski.
Mm-hmm. No tak, to starsza rzecz.
Oczywiście wiele mówi się o konserwacji na tych spotkaniach. Mm-hmm. Mówi się o tym, co historyczne. Teraz byłam zadziwiona, jak wygląda ten Królewski Teatr w Sztokholmie.
No, musisz koniecznie opowiedzieć.
Dużo drewna.
Dużo drewna.
Dużo drewna.
Czyli lokalne materiały.
Tak, dużo drewna, ale też właśnie jest to miejsce, które pachnie drewnem, pachnie farbą, w którym jest niewiele mechaniki, elektroniki, ponieważ te skandynawskie teatry zachowują ten swój charakter i pielęgnują.
Nie ma gonienia za nowinkami technicznymi.
One też działają bardziej jak muzea, więc bardziej są do zwiedzania niż do grania. Nas też to odróżnia, że my jednak jesteśmy teatrem repertuarowym, czynnym i my potrzebujemy wsparcia techniki. Właśnie też cały czas nad tym pracujemy i te remonty dotyczą nie tylko tego, co jest na zewnątrz, ale też tego, co jest w środku.
No tak, to bezdyskusyjnie, tak. To jest zasadnicza różnica.
Natomiast też chciałabym powiedzieć, że oczywiście punktem wyjścia jest historia, jest przeszłość. I ona dużo zajmuje miejsca w tych spotkaniach, ale bardzo istotna jest przyszłość, czyli też rozmowy o tym, w którą stronę powinien teatr i architektura teatralna iść, jak należy o nią dbać. Jest miejsce na ekologię. Dwa lata temu na kongresie w Szwajcarii prezentowany był projekt, koprodukcja francusko-niemiecka, która opierała się na tym, że wszystko musiało być ekologiczne, jak najbardziej ekologiczne, wobec czego nawet światło było generowane poprzez siłę ludzkich mięśni, czyli rowery.
Cudowne.
A twórcy w kontraktach mieli zapisane, że nie mogą zostawiać dużego śladu węglowego, więc nie mogli poruszać się samolotami.
Wspaniale. Tak. Znaczy, uśmiechamy się. Oczywiście, że jest to jakaś pieśń przyszłości, ale to będzie bardzo trudne, żeby się przestawić. No nie wyobrażam sobie, że przestajecie ogrzewać i widzowie na przykład są zobowiązani do tego, żeby przynosić ze sobą koce, prawda?
No byłoby to lekko absurdalne.
No właśnie.
Natomiast
tak.
Natomiast tego typu dyskusje, poszukiwania.
Tak, rozumiem. Bardzo myślę, dobrze, że do tego są takie fora.
Tak. Dokładnie. Ja myślę, że jest to ciekawe, żeby czegoś takiego dotknąć. Natomiast też dużo się mówi o roli komunikacji, promowaniu, komunikowaniu siebie nawzajem, opowiadaniu swoich historii po to, żeby pobudzać taką zrównoważoną turystykę, mądrą turystykę. Ja mam wrażenie, że my u nas w teatrze w okresie, nie chcemy wracać do pandemii, ale w okresie popandemicznym w jakiś sposób pobudziliśmy turystykę jakościową poprzez nasze spektakle. Ludzie z całej Polski przyjeżdżali i to jest ogromnie wartościowe dla tego miasta. Miasta, które nie, w moim przekonaniu stoi głównie właśnie kulturą, sztuką.
Tak.
Jesteśmy miastem artystów, artystów czynnych. Niejednokrotnie jest takie poczucie, jak rozmawiam z osobami z Warszawy, a u was jest tak leniwie. Zawsze gdzieś oburzam się.
Bardzo mnie to irytuje.
Dokładnie, ja mówię tak, dla was leniwie, bo wy przyjeżdżacie jako turyści, natomiast my tutaj żyjemy i pracujemy i pracujemy jak mrówki.
Myślę, że my nie robimy wokół tej pracy tyle hałasu, ile inni. Nie bardzo się obnosimy z tym, ale przyznaję się, że też jestem zawsze zła, kiedy to słyszę, że tu tak jest cudownie i tak czas płynie wolno. No nie.
No cudownie nie. Jest, ale wolno czas nie płynie.
To prawda. To prawda, pracujemy jak inni i jak bez tego też nie byłoby premier, nie byłoby sukcesów, nie byłoby remontów.
I właśnie ja tutaj odniosę się może do tej szybkości, ale też precyzji pracy, ponieważ właśnie zakończyliśmy remont dachu. To jest część naszego projektu, programu Feniksa, środków pozyskanych właśnie z Unii Europejskiej, ale też przy ogromnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. To jest jeden z elementów, dach jest jednym z elementów tego remontu. Mieliśmy na to więcej czasu, natomiast mieliśmy taką gotowość do pracy bardzo dobrego partnera, który skończył ten remont przed czasem i w tym momencie zachęcam wszystkich, którzy lecą samolotem nad Krakowem, kiedy samoloty kołują, żeby wylądować. Jest to ten budynek, który najbardziej świeci. I ja jak przylatuję do Krakowa, jestem zawsze patrząc przez okno ogromnie dumna, że to jest właśnie to miejsce.
No, wspaniała. Ducha. Wspaniała wiadomość i też takie no, bezcenne już informacje, konkretne punkty, które rzeczywiście no, świadczą o tym, że jesteśmy na miejscu. A rzeczywiście te korytarze są bardzo konkretnie wyznaczone, więc nie sposób ominąć. Nie wiem, ja jakoś wieczorami wracam teraz, tak próbuję sobie przypomnieć, że różne rzeczy widuję, ale akurat tej kopuły może jeszcze nie była odsłonięta.
Mamy zainstalowaną nową instalację oświetleniową, więc wieczorem też.
Wspaniała.
Też będzie to możliwe.
Wspaniale, więc za chwilę też przejdziemy, bo chciałam cię prosić o taką formę podsumowania sezonu, właśnie trochę z innej perspektywy niż tej typowo właśnie takiej służącej w magazynie poświęconym teatrowi, ale właśnie bardziej całościowo, może tak z lotu ptaka, ale jeszcze wracając na chwilę do perspektyw, czyli do tego stowarzyszenia skupiającego historyczne teatry Europy, powiedz, z jakimi problemami najczęściej właśnie borykają się osoby zarządzające teatrami, na co najczęściej się skarżą, czy na co zwróciłaś uwagę, co cię tam zainspirowało?
Najczęściej podejmowany problem to jest oczywiście finansowanie.
Bo takie teatry wymagają ogromnych i takich niekończących się nakładów,
no
prawda?
No tak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten nasz bieżący remont to jest koszt przeszło 32 milionów złotych, to są ogromne pieniądze. Natomiast mamy też poczucie, że ten dach chyba, wszystko wskazuje na to, jest zrobione zgodnie ze sztuką, tak jak powinien być zrobiony. Powinien z 300 lat wytrzymać, więc też często jest takie przysłowie, że co tanie, to drogie. No. Więc tutaj na odwrót można powiedzieć, że tutaj zostawimy na lata coś, dobrze wykonaną pracę. Natomiast inne tematy, no to właśnie tematy konserwatorskie, kwestia pielęgnowania dziedzictwa, właśnie tego, w jaki sposób można patrzeć w przyszłość, ale zachowywać elementy przeszłości. No my u siebie mamy sznurownię, oczywiście już zautomatyzowaną, ale mamy zostawione również, mamy zostawioną część, która pozwala, żeby siłą ludzkich rąk właśnie dekoracje wciągnąć. Więc,
i to się czasem zdarza?
Nie.
Ale może się zdarzyć.
Może się zdarzyć, no. Ale to też jest szacunek dla historii i też często patrząc w przeszłość, te zawody rzemieślnicze były przekazywane z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, więc gdzieś jest to taka miła pamięć i szacunek do tego, co było.
No, to prawda. A właśnie takie rzeczy, choćby jak drewno, deski, sceny, takie rzeczy, bo przyznaję się, że nigdy sobie tego pytania nie stawiałam właściwie, jak to wygląda w Teatrze imienia Słowackiego. Czy to są właśnie stare bardzo rzeczy, czy trzeba je wymieniać co chwilę?
Za chwilę będziemy wymieniać mechanikę dolną sceny. Mhm. To jest gdzieś pieśń najbliższego czasu i życzenie. Natomiast to już mamy w planach, czyli zapadnie.
Normalne rzeczy w teatrze, prawda?
Dokładnie.
Nie tak. Tylko w filmie detektywistycznym, tak. Tylko...
My mamy u siebie dwie zapadnie. Jedna od dziesięcioleci nie działa, ponieważ była remontowana i tak wyremontowana, że już nie ruszyła. Więc w tym momencie też zrobimy z tym porządek. No my, tak jak wcześniej powiedziałam, jesteśmy w ciągłym trybie remontu. Wyremontowaliśmy już salę, krzesła, fotele. Wyremontowaliśmy podłogi, całe zaplecze akustyczne, więc no, jeszcze sporo roboty przed nami.
A ten dach, on będzie taki jak te ponad, już grubo ponad 120, jaką mamy?
133 lata.
No właśnie, to już tak. Bliżej jubileuszu 150-lecia niż setki. Natomiast on tak właśnie wyglądał wtedy, czy kiedy teatr powstawał, czy to już są jakieś nowe patenty teraz?
Znaczy my robimy, ten nasz dach jest zrobiony metodą bardzo tradycyjną, czyli my położyliśmy mieć nie spatynowaną, nie malowaną i ten dach będzie żył, będzie w procesie, będzie zmieniał swój kolor. Dwa lata temu, jeszcze no, półtora roku temu, rok, ten dach był zielony, czyli właśnie ta miedź spatynowana. Obecnie technologia pozwala na to, żeby położyć blachę miedzianą spatynowaną. Tylko po co? Skoro w tym momencie mamy miedź o wspaniałym kolorze różowego złota.
Tak.
I ona, już widzimy, że te elementy, które były położone w pierwszych etapach, one już tracą ten złocisty blask, więc one już powoli się patynują. I zapewne za jakieś 30 lat... on znowu będzie zielony.
No, tak to działa.
Tak.
Tak to działa właśnie i będzie można się temu przyglądać. Na naszych oczach się to będzie zmieniać. Teraz ważna wiadomość. Byłaś na kongresie właśnie w Sztokholmie. I jakie dalsze kroki? Bo akurat ten krok jest szczególnie ciekawy z perspektywy Krakowa.
Tak. Kolejne spotkanie stowarzyszenia. I tych ludzi, którzy w Europie o teatrach historycznych wiedzą najwięcej, będzie w kwietniu w Krakowie. Będzie to podsumowanie pewnego etapu tego naszego procesu. Opowiemy o naszym teatrze, pokażemy gościom Kraków, Małopolskę. Opowiemy zarówno o dachu, ale też o drugiej inwestycji, która za chwilkę rusza w ramach tego projektu. Mianowicie w tak zwanej scenie w bramie. To jest budynek, który jest budynkiem administracyjnym. Powstanie biblioteka. Projekt architektoniczny wykonał wspaniały architekt Tomek Konior.
Czyli Katowice górą. No to jest wspaniałe zagłębie talentów.
Tak. I i będzie to wreszcie miejsce, w którym te nasze niesamowite zasoby, bo tutaj chciałabym wspomnieć, że Teatr Słowackiego ma największe archiwa teatru polskiego na świecie, którymi opiekuje się Diana Poskuta-Włodek.
Która jest geniuszem.
Jest, tak, jest geniuszem, dba o to, ma wiedzę, jest kopalnią wiedzy. Właśnie znajdą takie miejsce, które, dzięki któremu ta przestrzeń będzie bardziej otwarta dla osób z zewnątrz. Będziemy mogli częściowo te zasoby udostępniać. Natomiast sam projekt będzie spektakularny, ponieważ tą taką ciemną przestrzeń, wysoką, ale ciemną, zmienimy w pomieszczenie jasne, otwarte na Plac Świętego Ducha. Także... No. I o tym też opowiemy na konferencji, która w kwietniu przyszłego roku.
Bo to są też historyczne budynki, tam gdzie mieszczą się pomieszczenia administracji, archiwum tak. Przecież, gdzie tak, Diana Poskuta-Włodek właśnie tak pilnuje tego wspaniałego dziedzictwa.
Tak. Znaczy Teatr Słowackiego to jest kilka budynków. Tak. Głównie kojarzony jest z tym największym, czyli sceną, dużą sceną przy Placu Świętego Ducha.
Czyli
jeden.
Najcudowniejszym tortem świata.
Tak. Mówi się na naszą scenę, że to jest bombonierka. Mhm. Mówi się, że jest puderniczka. Wszystko, co takie piękne, luksusowe. Mhm. Yes. Ale oprócz tego oczywiście mamy budynek, w którym mieści się administracja i tam właśnie będzie również biblioteka. Ale mamy scenę MOS, mamy dom machin, czyli naszą najmniejszą scenę, która była pierwszym zelektryfikowanym budynkiem w tym mieście. Tak. Z prądem zmiennym. I mamy MOS, scenę MOS, które też dbamy o to, żeby był takim łącznikiem różnych sztuk, bo przecież mamy barany w MOS-ie. Nie tylko tak. Sceny.
Tak, tak, tak. Bardzo fajny repertuar, bo jakoś tam trafiam właśnie idąc za filmem, więc to nie jest przypadek, że to też jest bardzo zaopiekowane
kino,
mądrze.
Wspaniały partner, wspaniałe kino studyjne. No i jeszcze mamy Dom Rzemiosł, który jest na ulicy Radziwiłłowskiej. Tam mamy salę prób, ale tam mamy magazyny z kostiumami, więc z jednej strony mamy stare budynki, z drugiej strony mamy nową architekturę, czyli całkiem spore, piękne przestrzenie.
To prawda i też ta rozmowa mi uświadamia, jak ten temat architektury właśnie jest ważny w sprawowaniu opieki nad tym teatrem. To nie jest jeden z wielu budynków, tylko po pierwsze to jest wiele budynków, a każdy jest inny. No i w większości są historyczne, a jeśli nie są historyczne, to z kolei też architektonicznie są bardzo ciekawe i są jakimś też znaczącym punktem na mapie
miasta.
No tak,
jak spojrzymy na MOS przy ulicy Rajskiej, no to jest to perełka nowoczesnej architektury. Wielokrotnie nagradzany budynek projektu
Krzysztofa Ingardena.
Ingardena. Miejsce, w którym właśnie spotyka się nowoczesną kulturę, ale też teatr. Mhm. Dla nas jest to scena, na której pracują reżyserzy często już z dorobkiem, ale jednak są to pewnego rodzaju progresywne, postępowe sztuki. Tak? Gdzieś między scenami też dzielimy repertuar i tą przestrzeń właśnie oddajemy różnym twórcom.
Tak. To jeszcze do biblioteki na moment wracając. Właśnie to jest takie miejsce, które tam, gdzie jest archiwum w tej chwili, no ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Kto nie był u pani Diany Poskuty-Włodek nigdy w archiwum, no to jego strata, ale no jest... zazwyczaj jednak to było miejsce takie wewnętrzne dla teatru, prawda?
I pracy naukowej
właśnie, ale też ta scena w bramie, pamiętam ją, to było niezwykle klimatyczne miejsce właśnie do grania, też z tym, powiedziałabym, absurdalnie wysokim sufitem i stosunkowo naprawdę niewielką liczbą dla widzów. Tam,
no tak, prawda? Ale też właśnie te zmiany pokazują, że ten teatr, że w ogóle teatr jest miejscem żywym, zmieniającym się, zmieniającym swoje funkcje. Bo przecież z jednej strony my mamy program artystyczny, ale z drugiej strony bardzo dbamy o kwestię edukacyjną w teatrze. O pamięć o Stanisławie Wyspiańskim. Więc nie skupiamy się wyłącznie na tym, co robimy na scenie, ale również ogromnie istotne jest to, co poza sceną, ale gdzieś otwierające głowy działania mają miejsce.
Tak. Zapytam jeszcze, kiedy spodziewasz się otwarcia biblioteki, bo tak celowo zadaję to pytanie, no bo różnie bywa z remontami, no ale pewnie jakieś tam dokumenty, jeśli są dofinansowania, to coś tam trzeba było podpisać, prawda?
No tak, to mamy nadzieję, że wszystko uda się zamknąć w 2028 roku.
To całkiem już...
Całkiem interesująca
data. Tak, bardzo.
I całkiem, nie aż tak odległa, dlatego że w ogóle ten sezon, który teraz otworzymy, będzie sezonem bardzo specyficznym. To znaczy w zeszły sezon wydłużyliśmy wakacje, ponieważ robiliśmy pierwszą część remontu łazienek. Teraz w lecie na dużej scenie też zamknęliśmy scenę 1 czerwca. I otworzymy dużą scenę dopiero premierą październikową. A kolejny rok, kolejny sezon to będzie zamknięcie 8 miesięcy, ale szukamy innych rozwiązań, ponieważ chcemy dawać premiery. I tak jak do tej pory zachowywaliśmy jakąś równowagę, po 3 premiery rocznie na każdej scenie, łącznie 9, tak prawdopodobnie nie ten, tylko kolejny sezon trochę nam ten plan wywróci. Będziemy więcej dawać premier na mniejszych scenach, ponieważ będziemy mieć ograniczenie w kontekście tego remontu, dużego remontu całego backstage'u.
Czyli ten 8-miesięczny remont rozpocznie się jakoś po premierze?
W maju 2027 roku i potem otworzymy się w styczniu. 2,8.
No to jest rzeczywiście duże wyzwanie. A powiedz, bierzecie pod uwagę wynajmowanie jakiejś alternatywnej przestrzeni? Niby w Krakowie, niby jest to duże miasto, niby jest wiele właśnie. Z niejednym już dyrektorem rozmawiałam na ten temat i jest ciężko.
Oglądamy, rozmawiamy, pracujemy nad tym. Myślę też, że oczywiście w Krakowie będziemy chcieli grać. Natomiast tutaj pojawi się przestrzeń do tego, żeby pojechać w Polskę, ponieważ nasze spektakle są licznie zapraszane i my niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni odmawiać, ponieważ chcemy grać tutaj. I to jest nasz priorytet. I oczywiście gościmy na festiwalach, jeździmy na wszystkie znaczące festiwale. Natomiast tutaj może otworzy się to okienko, żeby właśnie, żeby pokazać widzom w Polsce to, co robimy.
No tak, ale na szczęście jest to kwestia przyszłego roku. Tak. Na razie się tym nie martwimy. Mówię tu z perspektywy oczywiście widzowskiej. Powiedz teraz już tak na koniec, trochę chciałabym cię poprosić o właśnie rodzaj podsumowania tego sezonu. To jest bardzo niezręczne zawsze dla dyrektora, kiedy ja pytam właśnie, a jaki spektakl był najważniejszy, coś tam. I to takie wybieranie, które dziecko się kocha najbardziej. Więc nie postawię ci tego pytania, ale może cię poproszę o taką refleksję, co było dla ciebie ważne, co cię jakoś szczególnie dotknęło. Co ucieszyło? No nie zawsze spektakle, które się świetnie zapowiadają, okazują się genialne, albo odwrotnie. Coś wygląda na jakiś, nie wiem, jaką sensację, a potem gdzieś publiczność mówi, no nie, my wolimy jednak na 1989, prawda?
No tak.
To jest największy hit?
Czy... Cały czas tak. Mhm. Cieszy się ogromną popularnością i tak naprawdę w momencie, kiedy wystawiamy sprzedaż, no. A nie jesteśmy w stanie ciągle tego grać, ponieważ no. mamy również inne spektakle mhm. i ci sami aktorzy grają w innych spektaklach, mhm. to można powiedzieć, że sprzedaż rozbija kasę, czyli zawiesza serwery. Natomiast...
Niesamowite, to są takie historie, które się powtarza tak. właśnie jako takie ikoniczne i tak to działa, tak?
Tak.
Mimo,
tak.
że premiera była ile? 3 lata temu?
Oj.
No właśnie, tu się nie przygotowuje.
4.
No ale, ale tak, to nie jest...
Już trochę zagraliśmy.
Tak, i ciągle ludzie chcą tak, na to
i
iść.
Bez względu na to, czy gramy w Krakowie, czy gramy u naszego partnera w gdańskim, prawda, Teatrze Szekspirowskim, który był koproducentem tego mhm. spektaklu, to zawsze jest mnóstwo ludzi, mnóstwo chętnych. Wiem, że są osoby, które widziały ten spektakl 6, 7, 8 mm-hmm. razy. Fankluby, tak. więc to cieszy.
To się zdarza w teatrze.
To jest spektakl o niesamowitej energii, rzeczywiście. Więc wcale się nie dziwię. Ja mam zawsze ogromną przyjemność obejrzeć ten spektakl. I czasem nawet jeśli wpadam na chwilę, mm-hmm. to wsiąkam i oglądam do końca. Mm-hmm.
Mhm. Czyli udało się zrobić naszego tak. polskiego Hamiltona. Myślę, że to jest ten przykład, kiedy chyba jednak to, co się przydarzyło, przerosło te oczekiwania, bo wiadomo, że no, ja pamiętam taką próbę dla prasy przed premierą, to właściwie te sami twórcy tak ostrożnie mówili, że chcielibyśmy stworzyć takie widowisko, które byłoby punktem odniesienia, które by mówiło o ważnych wydarzeniach historycznych, ale ponieważ to pole jest u nas no, tak mało rozpoznane, nie robi się takich spektakli, w ogóle bardzo rzadko w teatrze tego typu rzeczy goszczą, no to wszyscy byli spokojni i ostrożni. No a tu się okazało, że to po prostu jest hit. No.
Tak i oczywiście jesteśmy teatrem dramatycznym i pomimo tego oczywiście robimy też spektakle, w których jest muzyka, jest śpiew, jest taniec. Mm-hmm. W tym sezonie, pytasz o ten sezon.
Tak.
Przygotowaliśmy spektakl. Jest to na nowo napisany Sofokles Antygona przez Bisza, wyreżyserowany przez Kubę Rożkowskiego. Spektakl również rapowany, który został wspaniale przyjęty. Mm-hmm. To znaczy jest totalne szaleństwo. Przez publiczność zarówno dojrzałą, jak i młodzież. To, co mnie cieszy, to to, że przychodzą do teatru młodzi ludzie. Oglądają nasze spektakle i potrafią powiedzieć, no nie, pana Tadeusza nie da się czytać, ale spektakl dobry, choć wiem, że matury na podstawie tego spektaklu nie napisze.
No nie.
Więc mnie ogromnie cieszy to, że mamy cały czas przyjaciół w naszych widzach, którzy mm-hmm. przychodzą, wspierają nas, bo tak naprawdę widz przychodzący do teatru wspiera jego rozwój. Teatr to jest wymiana energii i bez widzów tak samo nic by się nie stało, jak bez aktorów. Ja mam takie poczucie.
A to ciekawe, jeszcze ta Antygona, bo to też było dosyć ryzykowne. Aktorzy dramatyczni, rapujący, no wiadomo, że to się, przepraszam, powiem, to się mogło skończyć katastrofą, jakimś, wręcz powiedziałabym, no lekko takim ośmieszającym tematem. No ale jednak ludzie to kupili, to bo chyba nikt niczego nie udawał. To jest bardzo ważne.
Tak. I też myślę, że oczywiście ogromna zasługa całego zespołu mm-hmm. aktorskiego, ale casting na Antygony mm-hmm. Wygrała Julia Kazana, studentka no. ASTU krakowskiego. Wspaniale poniosła tą rolę. I myślę, że nie zdradzę tajemnicy, że od sierpnia Julia już za chwilę stanie się częścią tego teatru. Mm-hmm. To znaczy wchodzi do zespołu aktorskiego.
To wspaniałe, gratulacje.
Więc też ostatni rok przyniósł nam kilku nowych aktorów w zespole właśnie naszym.
A mogłabyś powiedzieć, kto dołączył? Bo to są ważne informacje też dla widzów.
Tak, oczywiście. Myślę, że najwięcej zamieszania, pięknego zamieszania było związanego z Dominiką Kozłowską, ponieważ my jako pierwszy teatr zatrudniliśmy na etat aktorkę głuchą. Mhm. Aktorkę, która ma wspaniałą energię i która pokazuje, że swoją osobą, że tak naprawdę nie ma ograniczeń. Ograniczenia są w naszych głowach, natomiast dążenie do spełniania marzeń, ciężka praca i oczywiście na początku talent mogą sprawić, że właśnie coś, co kilka lat temu byłoby ciężkie do...
Raczej niemożliwe. Myślę, że to by po prostu nie przeszło.
Dokładnie. Mm-hmm.
To jest też kwestia naszej wrażliwości,
tak, to
prawda?
To ma miejsce. Natomiast ja też myślę, że tutaj nie ukrywam, że Krzysztof Głuchowski, on ma wizję. No, odkąd go znam, on zawsze lubi iść pod prąd i on potrafi dostrzec perły. Więc tak, to myślę, że to jest wspaniała rzecz, która wydarzyła się w minionym sezonie.
No myślę, że też to jest kwestia naszej wrażliwości po obu stronach rampy, że też zaczynamy rozumieć pewne rzeczy, zaczynamy rozumieć alternatywne sposoby komunikacji, wyrażania się i to, że osoba głucha bierze udział w spektaklu na swoich zasadach, jest normalne i to jest piękny świat. To taki świat, to marzylibyśmy o takim świecie. Jest sporo jeszcze do zrobienia, ale właśnie te pierwsze kroki są najważniejsze.
Więc Dominikę zobaczymy też w tej pierwszej premierze dużej sceny u Agaty Dudy-Gracz.
A jeszcze dokończmy, jeszcze jakieś nowe osoby właśnie.
Oliwia Durczak, również studentka AST. Jej pierwszym spektaklem u nas był udział w Wegetariance Hangkang w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Podobnie Paweł Smagała.
Nie jest debiutantem, wspaniały aktor.
Też, znaczy trudno zasilać zasoby ludzkie wyłącznie młodymi aktorami.
To taki transfer, powiedziałabym.
Więc, i Witalik Haweryła.
Który
też znalazł się w naszym zespole, więc myślę, że...
Doskonały pan Tadeusz.
Tak.
Kropka.
Tak. Także cały czas wzmacniamy się, co nie oznacza, że nie mamy ról dla aktorów, którzy są w zespole od lat. Doceniamy wszystkich i tak naprawdę kochamy ich wszystkich.
Tak, oczywiście. To nawet są spektakle, które, tak powiedziałabym, się otwierają bardziej na tę kondycję dojrzałą. To też jest kwestia właśnie budowania tej nowej wrażliwości. Ostatnio, to był Coriolan, gdzie rzeczywiście bardzo ciekawie się łączą te pokolenia. Coriolan w reżyserii Jadwigi Klaty, gdzie te różne pokolenia aktorskie ze sobą właściwie, powiedziałabym, chyba wspaniale się też oświetlają, tak.
I też właśnie końcówka sezonu pokazała w dwóch różnych odsłonach, w zasadzie premiera miesiąc po miesiącu, Bożenę Adamek.
Bożena Adamek, doskonała.
Bo najpierw była Wyspa, potem Coriolan, także można powiedzieć, że tytan pracy. Ale jest
to wspaniały. To jest wspaniały warsztat. Tak, i to jest, też zwróciłam na to uwagę, bo oczywiście widziałam panią Bożenę Adamek w obu rolach, że właściwie to jest tej klasy aktorka, że patrzymy na nią, biorącą udział w scenach z młodymi aktorami średniego pokolenia i nie myślimy, to jest jakieś aktorstwo sprzed lat. To jest taka elastyczność, takie umiejętności zawodowe, że właściwie ona funkcjonuje w każdej z zaproponowanych widzom konwencji jako pełnoprawna bohaterka na scenie. No nie ukrywam, że w spektaklu Maji Kleczewskiej, oczywiście w Weselu jej rola
jest wspaniała,
jest
dotykająca.
Porażająca, tak, absolutnie.
Tak. Ja jestem ogromną fanką, znaczy ja ogromnie cenię dojrzałych aktorów i uważam, że obcowanie właśnie tych młodych ludzi, tak, którzy wychodzą ze szkół teatralnych i możliwość spotkania w pracy na scenie osób takich jak Ania Tomaszewska, jak Bożena Adamek, jak Andrzej Grabowski, to jest taki potencjał i taki wspaniały bagaż na przyszłość, i szkoła najwyższego aktorstwa.
Nie, no bo to chciałam powiedzieć, nie, szkoła tego nie może dać, tak, bo może to dać tylko praktyka właśnie, tak, z partnerami, od których możemy się uczyć. To są na szczęście takie zawody. No to chyba tak podsumowałyśmy bardzo, powiedziałabym, niehierarchicznie. To jest też kwestia tej wrażliwości, którą chciałabym bardzo też wspierać w naszych audycjach. Ale no jednak nie budujemy hierarchii, to podkreślam, a jednak coś takiego, co ci zostanie właśnie w sercu, w pamięci z tego sezonu, co przenosisz na przyszłość.
Bardzo ucieszyło mnie, kiedy dowiedziałam się, że Paweł Miśkiewicz będzie robił Wegetariankę. Hank Hank to wspaniała literatura.
Tak.
W ogóle kultura koreańska jest niesamowita. To, w jaki sposób w ogóle Korea podchodzi do promowania swojej sztuki w różnych jej odcieniach. Więc ja jestem teatrologiem, czasem uśmiecham się i mówię, że ja nie skończyłam teatrologii, tylko lupologię. A więc też pewien typ wrażliwości scenicznej jest mi bliski.
No tak.
I właśnie ten teatr Pawła Miśkiewicza, który oczywiście jest twórcą osobnym, ale jednak gdzieś te powiązania są estetyczne.
Oczywiście, no Paweł był przecież aktorem Krystiana Lupy, wspaniałe role w Braciach Karamazow.
Oj tak, więc to mnie straszliwie ucieszyło i przyznam, że to, co sobie stworzyłam w głowie, jaką dałam sobie obietnicę, zostało spełnione, ponieważ właśnie jest to teatr, który operuje na emocjach, pokazuje człowieka, który nie jest efekciarski. Więc no, myślę, że to jest jeden z tych spektakli, który ze mną zostanie. I cudownym zaskoczeniem była nasza koprodukcja z Teatrem Praskim.
O, to prawda.
Ponieważ to był eksperyment, mamy scenę, na której aktorzy czescy mówią po czesku, polscy po polsku. I okazuje się na koniec dnia, że te dwa narody w osobach aktorów są w stanie się dogadać. Czasami jest to absurdalne. Jest to trochę inny spektakl niż my przyzwyczailiśmy widzów.
A świetna
natomiast
lekcja.
Natomiast jest po prostu do zjedzenia, do schrupania.
Tak.
Uwielbiam.
Świetna lekcja tolerancji, otwartości, tak, i tego, że stereotypy są tylko stereotypami i w gruncie rzeczy, no mimo że jakby w obu narodach jest jakieś nieuzasadnione poczucie wyższości względem siebie, to się nagle okazuje, że jednak jesteśmy z podobnej rodziny, no jesteśmy trochę inni jak to w rodzinie, ale w gruncie rzeczy wiemy, o co chodzi i się bardzo dobrze rozumiemy, mimo że udajemy, że jest inaczej.
I ja myślę, że było to możliwe dzięki temu, że ten spektakl stworzyło polsko-czeskie małżeństwo. Marysia Wojtyszko i Jakub Krofta. Gdzieś uśmiechaliśmy się do siebie, na ile przenieśli swoje relacje domowe.
No, myślę, że mają to przećwiczone.
Tak, mają to przećwiczone, natomiast wspaniałe role zarówno czeskich aktorów, jak i naszych, ogromne pole do popisu dla właśnie wcześniej też wspomnianej Ani Tomaszewskiej, dla Daniela Malhara czy Antka Milanceja. Po prostu wspaniały spektakl.
Tak, tak, tak. Zamykam oczy i widzę to towarzystwo właśnie dyskutujące na jakiejś wersalce,
tak,
z puszkami piwa. No cudowne obrazy.
Tak. A wszystko to najbardziej opiniotwórcze osobowości obu narodów, tak, prawda, laureatka Nagrody Nobla, oscarowy reżyser, tak.
Znamy. Tak. Bardzo ci dziękuję. Zapraszamy serdecznie do Teatru imienia Słowackiego. Teraz wakacje, ale potem pierwsza premiera już w październiku. No październik ostatecznie, to szybko ten czas minie. Wraca Agata Duda-Gracz, która jest w tej chwili taką już bardzo ważną reżyserką. Ma tu swój dom w Krakowie. A jej domem jest Teatr imienia Słowackiego. Powiedz jeszcze króciutko, jaki to będzie spektakl, co szykuje tym razem Agata?
Będzie to spektakl zatytułowany Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty. I można powiedzieć, że jest to pierwsza część opowieści o Wyspiańskim i o Krakowie Wyspiańskiego. Pierwsza, ponieważ to będzie dzieciństwo.
Czyli taki prequel, tak
dokładnie
naprawdę, bo
tego,
już, tam,
było,
już umarł.
Tego, dokładnie, ten, który był na kolanach na Wawelu, ten, który umarł na deskach Teatru Słowackiego. No to tutaj będzie dzieciństwo i ten Kraków młodości Wyspiańskiego. Więc próby już trwają, zaczynamy premiera 23 października. I już na 25 października mamy zaplanowaną naszą taką cykliczną imprezę Czyszczenie Żyrandola. Jest to wszystko połączone w ten premierowy weekend.
Wspaniale. Edyta Sotowska-Śmiłek, wicedyrektorka, zastępczyni dyrektora Teatru imienia Słowackiego. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
Ja również dziękuję i zapraszam do teatru.